pierwszy temat, słuchanie. Ja może nadużyję waszej cierpliwości, ale raz jeszcze tutaj taką opowieść sobie tutaj przypomniawszy, chcę ją tutaj może zaprezentować. Opowieść o słuchaniu. Zdarzyło się, że w pewnym mieście panował oczywiście hałas, zgiełk. Kolega odwiedził, okazało się, że było, ponieważ to było w Ameryce, więc było to możliwe, że Indianin właśnie przyjechał do miasta, odwiedza swojego dawnego kumpla. Idą przez park, tam było ciszej, nie słychać było tych młotów pneumatycznych. Ten kościół jest takim tutaj jakby zobrazowaniem tego świata właśnie. Tu piękna przestrzeń, a tam aż ziemia drży właśnie, tam ten cały huk i hałas. I to wszystko na razie, i jak człowiek patrzy, tak serce się kraje, bo ten gruz, to wszystko jest rozwalane, taka piękna świątynia, oczywiście my wiemy, ku czemu to zmierza. Ale no właśnie, teraz ja tak specjalnie taki zakręt zrobiłem. No i idą sobie przez ten park i nagle ten Indianin mówi, słuchaj, ten dźwięk zupełnie nie pasuje do tej waszej metropolii. Słyszysz coś? Mówi, nie słyszę. O, to widzicie, dobra opowieść na uspokajanie dzieci, nie? Ale naprawdę nie słyszysz tego dźwięku? Słuchaj, ty jesteś wychowany tam na prairie i zupełnie masz inną wrażliwość. My, biali ludzie, po prostu nie słyszymy takich dźwięków cichych. Oj, mówi, wy biali też jesteście dobrze, jeśli tylko macie motywację. Rzucił ćwierć dolarówkę i to ona się poturlała pomiędzy nogami stojących na przystanku i oczywiście ten szmer zwrócił uwagę przynajmniej niektórych i tak patrzyli, gdzie ta ćwierć dolarówka wyląduje. Mówi, widzisz, wy słyszycie, tylko problem jest, że nie wiecie, gdzie ucho macie przełożyć. No i oczywiście tutaj chodziło o świerszcza temu Indianinowi. Dobra, ja tak trochę to tak spaliwszy, idziemy dalej w tym słuchaniu, bo od tego się zaczyna. My słyszymy, ale nie wiemy, gdzie ucho mamy przełożyć. My mamy w głowie jeszcze mnóstwo myśli, bo się nie wypowiedzieli niektórzy. Niektórzy już coś komentują w głowach. W nas jest ciągle hałas, zobaczcie, nie? Problem również związany w ogóle z naszą duchowością, to jest to, co teologowie duchowości nazywają dynamizmem doznawania. Jeśli ja nie będę, tak jak małe dziecko, zamieniał się w taką gąbkę, która wchłania, ale właśnie wchłania ściśle określone, wartościowe treści, no to nie będę miał czym się z innymi dzielić. I pewnie od tego trzeba rozpocząć. My mamy zorientować się na tego, który do nas mówi, Szema Izrael. Dzisiaj Bóg do nas mówi, słuchajcie mnie, bo od słuchania wszystko się zaczyna. Mamy po prostu być dyspozycyjni na te wszystkie impulsy, które Bóg do nas wysyła. On szanuje naszą wolność. Jak wiemy, dwie drogi są przed nami. To od nas zależy, czy pójdziemy w stronę śmierci, czy w stronę życia. Szczęśliwy ten, który wybiera drogę, którą prowadzi Bóg. Drogę, której fundamentem jest to przekazanie miłości. O tym była również mowa w naszych rozważaniach, a to wszystko tak naprawdę można zweryfikować przez styl naszego życia. Nasze czyny tak naprawdę mówią o nas, o tym, co słuchamy i o tym, co tak naprawdę przemawia do każdego z nas. Teraz tak naprawdę rozpoczynamy to nasze rozważanie. Od czego je rozpocząć? Od szukania tablic. Dwie tablice. One będą się często pojawiały, gdy będziemy podejmowali różne tematy. Najpierw trzeba znaleźć kamienie, a potem podjąć decyzję, kto te kamienie ma zapisać. Jakiż to kamień mamy znaleźć? Myślę, że odpowiedź ta sama się nasuwa. No, tym kamieniem, na którym Bóg pragnie wypisać to wszystko, co sprawi, że nie potkniemy się na drodze, którą nam wyznaczy, jest nasze sumienie. Nasze sumienie. Z tym sumieniem oczywiście jest problem we współczesnym świecie i do tych problemów przejdziemy. Niemniej może warto sobie tutaj przypomnieć, czym jest sumienie. Sobór Watykański II, Gaudium et Spes. No, znamy te teksty, ale warto je przypomnieć. Mówi, że sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. Właśnie w głębi sumienia, w tym sanktuarium, człowiek odkrywa prawo, które sam sobie nie nakłada. To jest bardzo ważne. Bo dzisiaj wielu ludzi mówi, ja postępuję zgodnie z sumieniem. Ale w tym sumieniu on sam wypracowuje prawo, które jest jego. A sumienie dobrze ustawione to jest sumienie człowieka, który pozwolił na to, by Bóg tutaj wyrył prawo. On jest dawcą. To nie my decydujemy o tym, co jest wartościowe, a co nie. Ale i tutaj jest ta zasadnicza linia podziału w tej wojnie, która dzisiaj się toczy o człowieka. Czy jest obiektywne prawo, czy jest ktoś, kto jest dawcą obiektywnych prawd, czy to ja sobie mogę stworzyć? Wiemy, na czym ten problem oczywiście polega. No, żyjemy w rzeczywistości, w której głośni są ci reprezentujący tę drugą opcję. Niemniej, sumienie tak naprawdę to dar od Boga, to są te kamienie, na których On pragnie pisać to, co pomoże nam iść drogą przez Niego wyznaczoną. Wówczas będzie tym wewnętrznym przewodnikiem. To sumienie również będzie sędzią naszych czynów. Będziemy czuli nieraz się źle, jakiś niesmak, jakiś dyskomfort, nawet podle będziemy się czuli, ale ból jest darem. Jeśli, no właśnie, problem nieraz polega w różnych chorobach, że ktoś nie czuje bólu, wtedy trudno go leczyć. To są niebezpieczne sytuacje. Sumienie nieraz musi sprawiać nam ból. No, prawe sumienie, i to papież w Skoczowie taką piękną katechezę nam tutaj kiedyś wypowiedział. Prawe sumienie to sumienie oparte na prawdzie. To jest sumienie, które dobro dobrem nazywa zło złem. Niby takie proste, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać, jego głosu w sobie nie zagłuszać, chociaż jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie. Dalej idziemy tutaj słowami Jana Pawła. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. No i zadał takie pytania bardzo emocjonalnie tutaj papież do tego wówczas podszedł. Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko, co wniósł w dzieje człowieka? Mówi oczywiście, że można. Człowiek jest wolny, człowiek może powiedzieć Bogu nie, może powiedzieć Chrystusowi nie, ale pytanie, czy wolno i w imię czego wolno. I mówię o tym, że czas próby polskich, nie tylko polskich, sumień trwa. To jest problem, który będziemy pewnie w jakiś sposób dotykać wtedy, kiedy do ręki brać będziemy te tablice, które od Niego otrzymaliśmy. Będziemy rozważać i prosić Go i modlić się na kolanach, żeby rzeczywiście te tablice zapisywał On, dawca obiektywnych prawd, bo żyjemy w świecie wielkiego jakiegoś bałaganu. Bardzo trudno tak naprawdę, niby to takie proste, ale świadomie rzeczywiście podjąć troskę o własne sumienie. Z takiego wykładu tutaj mam takie notatki, które dotyczą całego kontekstu, który sprawia, że tak trudno dzisiejszemu człowiekowi podjąć wysiłek, dzięki któremu w sposób dojrzały będzie kształtował swoje sumienie. No, jakie są wyznaczniki naszego czasu tutaj w punktach może. My żyjemy na ziemi, która zmalała. Wszystko jest dostępne. Nie tylko telewizja, smartfoniki. Wszystko to sprawia, już nie będziemy tego wymieniać, wiemy o co chodzi, to sprawia, że kurczy się przestrzeń. Ja się dowiaduję, jaka jest pogoda w Australii, ile ludzi zginęło gdzieś tam w Ameryce Południowej i ilu jest w szpitalu z wypadku w szymbarku, bo się autobus przechylił. Do nas przemawiają wieloma głosami ludzie właściwie z każdego zakątka świata. To jest takie przedziwne, ale to sprawia, że ten świat bardzo się skurczył. A z drugiej strony ta przestrzeń, ona jest bardzo ostro posegregowana. Decyduje o wszystkim ekonomia, pieniądz, materia. W takim świecie żyjemy. Właściwie zasady, które rządzą handlem, merkantylne, one kształtują mentalność ludzi współczesnych. Coś za coś. Więcej znaczysz, jak więcej masz. I ta przestrzeń, tak kurcząca się, ona jest posegregowana. Może leżeć umierający człowiek, żebrak, przed hotelem, w którym rzeczywiście ludzie szastają milionami i przegrywają je na przykład w kasynie. albo inne są takie znaki. Tutaj w Ziemi Świętej to takie dla mnie było zabawne. Tu idziemy ulicą Arabską, ona się klei, ta ulica, wszystko jest brudne. Idziemy na ulicę tam, gdzie już Żydzi są odpowiedzialni. Przychodzi właśnie Żydek i podnosi jeden mały papierek, który tam... Rzeczywiście widać, że... A to wszystko jest... No to tam 100 metrów tylko było. To są inne światy. I te inne światy są obok siebie. I to ogromne napięcia tworzy, jeśli idzie o mentalność współczesnych ludzi. No po prostu stoi samochód, który kosztuje 1,5 miliona złotych, a tutaj babcia na rowerze właśnie z renty kupuje coś. To są kosmiczne różnice. Niby ten świat jest taki mały, ale on jest bardzo mocno posegregowany. Kolejnym takim tutaj zjawiskiem, które trzeba zobaczyć, no, jest czas. Z jednej strony mamy wiele wynalazków, dzięki którym mamy mieć więcej czasu. I tego czasu mamy więcej. Może do nocy wysiadujemy i gramy nieraz, i surfujemy i tak dalej. Ludzie pod pierzyną, babcia z dziadkiem dawno spali już, oni mieli to wszystko poukładane. Wstawali o 5 rano, kładli się o 20. No teraz mamy po prostu te wszystkie ułatwienia, dzięki którym jakby nam tego czasu przybyło, ale nas... W nas jest taka sprężynka, ja się zawsze do kanoniki, bo tak szybko wychodzi, księże kanonika, gdzie się kanonik się spieszy, nie? No bo tutaj on całe życie się chłop spieszył, nie? Bo cały czas był pod presją, bo trzeba kolejna msza, trzeba chodzić do Borcza, z Borcza trzeba tą mszę i on to przez 20 kilka lat musiał ogarniać, słuchajcie. Znaczy ja specjalnie tak mówię, bo my go wszyscy kochamy, lubimy, ale my to samo często robimy. My tak spierniczamy z tego kościoła, wiecie, że to nieraz jest aż takie, tutaj pamiętam, jak ja kiedyś byłem zbuntowany, bo te kiełki coś tam śpiewały, a my już uciekamy, nie? Bo już 38 minuta nam mija. Myślę, co oni zrobią z tymi 3 minutami? Gdyby tak usiedli spokojnie, te dzieci posłuchali, ale to coś jest takiego w nas, że my musimy ciągle się spieszyć. Po prostu ten zegar ciągle tyka. Tyrania chwili, słuchajcie. Dla nas wszystko dzieje się za wolno. W takim świecie żyjemy, gdzie ten komputer, no i co to jest za komputer? Ile on ma? On się włącza od 1,5 minuty. On się powinien w ciągu 3 sekund włączyć. No jedziesz, ta baba znowu hamuje ruch. Nie wiadomo, przed babą jest koparka, a to nie baba, tylko dziadek. No i, ale to wszystko denerwuje, bo to się wydaje, że to wszystko się przeciwko nam, że nie mam czasu. Ja nie mam czasu. Nie mam czasu z dzieckiem pogadać, z małżonkiem nie mam czasu pogadać. Teraz ktoś, już wszystko mamy zaplanowane, ktoś nam głowę zawraca, żeby nie powiedzieć, że co innego i my ciągle właśnie odganiamy się tym, nie mam czasu. Irytujemy się, gdy ktoś za długo mówi na przykład. Pośpiech, brak czasu. Dlaczego o tym mówię? Bo to wpływa na powierzchowność relacji. Ludzie dzisiaj się ślizgają. To tak jak tam tutaj, a mój wnuczek, to, a mój, ludzie tylko mówią ciągle o sobie. Nie? Wszyscy mówią o sobie, tylko ja mówię o mnie. Także, no i, ale to właśnie wpływa na to, że jesteśmy bardzo samotni. Bo nagle się okazuje, że ja, który nie umiem słuchać, spotykam się z taką samą postawą i też nie jestem słuchany. Oni tak zbywają mnie uprzejmie, nie? No tak, tego, ale przecież ona mnie w ogóle nie słuchała, w ogóle mnie nie zrozumieli, nie? A więc w tym świecie żyjemy pod presją chwili, tyranii, pośpiech. Właściwie my jesteśmy taką cywilizacją guzikową, dzieci guzików, nie? Wszystko musi być nagle włączone, tu ja coś zapragnę, guzik włączam, od razu to się pojawia. Głowa boli, nie ma guzika, biorę tabletkę, jest dobrze. No i na tej zasadzie też w różne tam, no oczywiście, tutaj chcą być weseli, też połykają coś, co wesołość ma zrodzić właśnie. My jesteśmy bardzo powierzchowni. Żyjemy w świecie, w którym ludzie jakby są zwolnieni z wysiłku, żeby coś głębszego osiągnąć, bo wszystko jest na guzik, to wszystko musi być natychmiast, teraz, ja coś zachcę, moja potrzeba musi być zaspokojona. To bardzo zubaża wzajemne relacje, one są bardzo powierzchowne i wpędza nas w wielką samotność. Nadmiar indywidualizmu to kolejne zjawisko. Do nas mówią media i media nam pewne rzeczy wkręcają. Mówią, że wolność to niezależność. Te media do nas mówią osobiście. Tutaj jest tam Babilon do kobiet, nie? Tu mężczyźni mają za swoje jakieś informacyjne te i czujemy, aha, no, sportowe są akurat tutaj wyjęte te, bo one są bardzo neutralne, ale kształtowana jest postawa nastolatka globalnego. Tak a propos. To są mężczyźni w krótkich portkach, małe dziewczynki, bo to są naśladowcy stworzonych sztucznie autorytetów, które mówią nam, jak żyć, jak się ubierać, w jaki sposób reagować. I nie łudźmy się, są po prostu tacy, którzy wiedzą, jak tym po prostu sterować. Utożsamia się to, co prawdziwe, dziwe, z tym, co spontaniczne właśnie. Ciągle oni wiedzą, jak do młodzieży mówić. My często w kościele mamy problem z formą przekazu, ale oni tam, tutaj, Jurek jest fajny, nie, to siema, tą siema, nie, tego, to siema się ładnie przyjęło, ci młodzi właściwie nie mają innych wzorców, no to niech jest to siema, ale też gorsze wzorce przejmują. Tam w RMF, FM coś, ktoś tam krzyczy, to w reklamach słychać, że to niby jest takie spontaniczne, a więc prawdziwe. Niekoniecznie tak jest. Jakie są konsekwencje tego wszystkiego? Wdziera się relatywizm. Nam się mówi, słuchaj, zaraz, wszystko jest względne. Każdy może mieć swoją rację. Każda religia może być dobra. Nie ma granic. My to nie rozkupujemy. To jest anarchia sumienia. Bo to jest właśnie ten front, który toczy się na tej linii. Tak naprawdę, są prawdy obiektywne i jest dawca prawd obiektywnych, czy nie ma? Właśnie rzecz polega na tym, że temu człowiekowi, który ciągle się spieszy, to jest takie duże dziecko, które tylko chce nacisnąć guzik i mieć zaspokojoną potrzebę, połknąć coś i osiągnąć swój cel, łatwiej jest uwierzyć, że ja będę decydował o tym, co jest dobre, a co złe, bo jeżeli jest źródło prawdy obiektywne i ktoś chce zapisywać tablicę mojego sumienia, no to ja muszę podjąć zupełnie innego rodzaju wysiłek. Muszę przestać być dzieckiem, smarkaczem, jakimś takim niedojrzałym, który ciągle tupie nóżkami, który ciągle grymasi. Ta anarchia sumienia właśnie. Kolejna sprawa to jest negacja autorytetów. Mnie nikt nie będzie mówił, jak ja mam żyć, to ja będę wiedział, który guzik mam wcisnąć, co mam łyknąć i jakie wrażenia będę konsumował. No i to się oczywiście wiąże z tym, że jesteśmy mistrzami podejrzeń. A co on tutaj nam chce teraz wcisnąć, nie? On też pewnie coś w tym ma, nie? I tutaj takie właśnie są konsekwencje tego nadmiaru indywidualizmu, że tutaj każdy tak naprawdę może sobie bazgrać po tablicach od Boga otrzymanych swój system wartości. To się wiąże z konsumeryzmem tak naprawdę, bo jesteśmy konsumentami. Skoro moją mentalność kształtuje logika merkantylna, no to ja jestem konsumentem. Jestem konsumentem po prostu tu gadżetów i różnych spraw, które są może niezbędne, które mają mi uprzyjemnić życie, ale jestem też konsumentem przeżyć. Idę na film, bo chcę się wystraszyć, albo się rozśmieszyć, albo jakieś inne przeżycie. Chcę doświadczać tego coraz bardziej intensywnie, bo mnie to już tak bardzo nie rusza, już do tego przywykłem. Chcę też konsumować ludzi. Właśnie tutaj oni też mają, każdy ma jakąś rolę do spełnienia, ja od ciebie wymagam, płacę, wymagam, proszę mi to wypisać, nie? Konsumuję ludzi nieraz bardziej, może w sposób radykalny. Również to może się przełożyć na naszą duchowość, bo ja będę chciał konsumować wrażenia religijne, jakieś duchowe. Ten ksiądz, ale jest, jak on mówił, ja tak płakałam, no, a jako ręce nałożyć, ja padłam. A tam, ale jakie głosy tam były, słuchajcie. Jeżeli to jest tylko takie powierzchowne, ktoś lata właśnie szukając takich doznań, to nie jest jeszcze, to jest coś bardzo powierzchownego, bo tutaj właśnie zwyciężyła w nim ta mentalność konsumenta. On chce konsumować przeżycia duchowe. Nie chce tak naprawdę wejść i zabrać się za roboty i współpracować z łaską Bożą i odczytywać właśnie to, co tu Bóg zapisał, tylko szuka miejsc i takich różnych sytuacji, które zaspokoją jego potrzeby. Ja mam potrzebę, konsument ma potrzebę, ona ma być zaspokojona, więc ja tu przyjeżdżam z taką potrzebą i proszę ją zaspokoić, właśnie moją potrzebę duchową. A ten ksiądz to spowiada, do niego idź, słuchaj, on jest naprawdę. No. Więc tak może, to może być, oczywiście, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ale nie możemy być tutaj dzieciakami, bo wtedy nam te drogi się wszystkie poplączą. No i tutaj postulatów może być mnóstwo. Co robić? My będziemy na to pytanie pewnie starali się odpowiadać, podejmując różne tematy, które tutaj przewidziano w tym kolejnym podręczniku, ale tutaj taka garść pomysłów. No, trzeba odrzucać mentalność getta. Nie dajmy się zamknąć w jakieś getta, które nam wyznaczono. trzeba rzeczywiście dorastać do tego, żeby sumienie nam pomagało rozróżniać kolory wartości, dobro, zło. Za formację sumienia się wziąć właśnie oczywiście. Odkryć również doświadczenie tutaj sakramentu pokuty, bo bez tego nie da się. Jeżeli tu klękam, to ja wierzę, że jest dawca prawd obiektywnych, a ja jako dziecko właśnie przed nim stanie. To jest mój ojciec, on mnie bardzo kocha. To nie jest ktoś, kto tutaj piorunami rzuca jak na górze Synaj, ale właśnie jego nie odrzucam. Chcę jemu powiedzieć swoje tak. Też wiem w swojej pokorze, że jestem słaby, że ja sam nie jestem twórcą prawd, tylko szukam prawdy. Jak mi trudno jest samemu, to jest towarzyszenie duchowe potrzebne, kierownictwo duchowe, wspólnota jest potrzebna, rozmowy są potrzebne, bo tutaj mamy w duchu uczciwości po prostu dyskutować, żeby nie pobłądzić, żebyśmy tutaj sami nie wpadli w takie jakieś pułapki, w których będziemy siebie okłamywali, bo dysponujemy bardzo sprawnym intelektem. Ale właśnie gdy temu towarzyszy wspomniana właśnie tutaj w punktach taka mentalność człowieka bardzo niedojrzałego, to łatwo ten intelekt może być zaprzęgnięty w służbę samookłamywania się. My wierzymy, że jest źródło prawdy, że na tych tablicach ktoś już wypisał zasady, które pozwolą nam odnaleźć drogę, którą Bóg dla nas przewidział. Tutaj oczywiście jest wiele innych myśli, ale nie można tego wszystkiego przesypać. Niech właśnie Pan Bóg w modlitwie do nas przemawia, byśmy byli również takimi świadkami, że naprawdę dotknął nas ktoś, który jest dla nas miłością. I to prawo od Niego pochodzące dla nas jest bardzo ważne, że ciągle je odczytujemy, że sobie tym wszystkim pomagamy, że nie jesteśmy konsumentami przeżyć, że nie jesteśmy twórcami tego wszystkiego, ale chcemy w sposób bardzo dojrzały kształtować swoje sumienie, by ono pełniło swoją funkcję, byśmy byli ludźmi sumienia, jak mówił właśnie Jan Paweł II.